W studiu Dominik Tarczyński. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Poseł do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość, EKR. No i chyba przywódca w tej chwili europosłów, PiS-ów w Parlamencie Europejskim.
Formalnie przewodniczący, tak.
Jak to przywództwo teraz będzie dalej wyglądać?
No ja myślę, że po pierwsze na pewno zmieni się oblicze Parlamentu Europejskiego, jak i grupy konserwatystów, dlatego że będzie znacznie większa. Będziemy najprawdopodobniej drugą siłą, co zmieni układ sił, co na pewno wpłynie na wybór Komisji Europejskiej oraz przewodniczącego czy przewodniczącej Komisji Europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że bez naszych głosów skład komisji nie będzie mógł być zatwierdzony. To jest jedna z prerogatyw.
Panie pośle, 5 lat temu jak było? Bez waszych głosów Ursula von der Leyen nie byłaby szefową komisji i skład komisji też nie byłby wybrany i co?
Dlatego cieszę się, że nie głosowałem i nie poparłem Ursula von der Leyen.
Nie poparł pan, bo wtedy nie był pana szefem parlamentu.
To jest moja duma. I doświadczeni właśnie tą kadencją wiemy, że nie da się w żaden sposób szukać kompromisów na wysokim poziomie, ponieważ ci, którzy na takie kompromisy się umawiają, nie dotrzymują słowa. I trzeba wyciągać wnioski. Ja jako przewodniczący zadbam o to, aby...
Czyli co 5 lat, żeście popełnili trochę błędów.
No jak każdy, no w polityce każdy popełnia błędy, mniejsze, większe. Ważniejsze jest to, czy się wyciąga wnioski i na podstawie tych wniosków podejmuje decyzje na przyszłość. Biorąc pod uwagę to, jakie są wyniki wyborów w państwach członkowskich, prawica będzie miała znaczący głos. Powtarzam, arytmetyka Parlamentu Europejskiego według wszystkich prognoz i nie tylko prognoz, ale też wyborów państwa członkowskich, jak w Szwecji, szwedzcy demokraci, jak w Hiszpanii Vox, jak w Rumunii nowa partia prawicowa, której nie było 12 mandatów i tak dalej, sprawia, że bez nas skład komisji, przewodnicząca komisji nie zostaną wybrani. Co więcej, będziemy także mieli swoich przedstawicieli w prezydiach komisji, co będzie przekładać się na to, w jaki sposób i jakie dokumenty są procedowane. Przypomnę, że kwestie związane z chociażby zmianami traktatowymi zostały przeprowadzone w ciągu 2 tygodni w jednej z komisji. Jeżeli chodzi o komisję Juri, czy prawne, czy generalnie, uchylanie immunitetów naszym kolegom zajęło 16 sekund na sali plenarnej. Więc jakby bardzo istotnym jest to, aby przygotować się na bardzo ciężką batalię. Dlatego w parlamencie trzeba ludzi odważnych, ludzi, którzy nie boją się temu establishmentowi powiedzieć stop.
A do tej pory nie było ludzi odważnych.
Nie, wręcz przeciwnie, było za mało. To znaczy nasza grupa była za mała.
Tak, ale
i ja mówię o tym, że trzeba nam...
Trzeba się przetasować, bo nie było aż tylu odważnych. Kiedy było głosowanie...
Nie było tylu posłów. Ja mówię o tym, że wchodzą do parlamentu i do naszej grupy posłowie, którzy w ogóle w parlamencie jeszcze nie byli.
A ja mówię o waszych kadrach. Zdzisław Krasnodębski przypomniał, że tylko on i pani poseł Kruk, dwóch europosłów, nie głosowało za Ursulą von der Leyen wtedy. No, wiedząc, kim będzie, wstrzymali się od głosu.
Mnie nie było wtedy w parlamencie. No teraz... jego zasługa. Ja też się cieszę, że za nią nie głosowałem. Powtarzam i myślę, że trzeci raz nie trzeba. Polityka jest też sztuką wyciągania wniosków i ten wniosek został wyciągnięty.
To jak będzie wyglądała dalsza polityka, bo arytmetyka oczywiście jest na korzyść prawicy, ale też jest możliwy układ, że dalej lewica i centrum będą rządzić.
Nie, no wszystko jest możliwe, tylko
HDC,
że...
HDC, socjaliści, zieloni, bardziej czerwoni, jeszcze bardziej czerwoni, wszyscy cudzamen do kupy, być może będą mieli większość.
Możliwe, że tak, przy czym większość nie oznacza możliwości podejmowania wszystkich decyzji, to znaczy... Tak jak w polskim parlamencie niektóre decyzje podejmuje się zwykłą większością, niektóre większością konstytucyjną, tak samo w Parlamencie Europejskim te fundamentalne decyzje nie będą mogły być podjęte bez naszej grupy, szczególnie jeżeli będzie to druga, a może nawet pierwsza siła w parlamencie. To znaczy w Polsce nie można zmienić konstytucji bez Prawa i Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim podobne sytuacje będą miały miejsce, jeżeli chodzi o wybór komisji przewodniczącego. Nie tylko to. Bardzo ważnym jest, że uważam, że powinniśmy zawnioskować o wyrzucenie kompletnie Zielonego Ładu do kosza. Powinniśmy zawnioskować i przegłosować wyrzucenie paktu migracyjnego. Takie idiotyzmy jak dyrektywy budynkowe powinny pójść do kosza i wiele innych dokumentów, ponieważ to, co dzieje się, to, co działo się w tej kadencji, jeżeli chodzi o zideologizowanie różnego rodzaju dokumentów, przekracza wszelkie granice. No na przykład ja w komisji, pracując w Komisji Handlu Zagranicznego, procedowałem handel między Unią Europejską a jednym z państw azjatyckich, jeżeli chodzi o handel drewnem, i tam były wpisane prawa kobiet, czyli de facto zmuszało się te państwa do aborcji i tak dalej, więc trzeba to powstrzymać i ja jestem gotowy, żeby to robić razem z naszą grupą.
W Europarlamencie głosowaliście z reguły przeciwko, czy prawie zawsze przeciwko, ale Konfederacja mówi w Radzie Europejskiej, premier Mateusz Morawiecki potrafił dawać zielone światło dla niekorzystnych rozwiązań.
Nie, to nieprawda, niech podadzą przykład.
Zielony Ład chociażby.
Nie, nie ale to nieprawda, dlatego że Zielony Ład, który został przyjęty 15 stycznia 2020 roku, jest dowodem na to, że w głosowaniach, proszę sprawdzić to głosowanie, głosowaliśmy przeciw i nie było naszej zgody na to. To jest jedyne głosowanie, pierwsze, które wprowadzało Zielony Ład i my byliśmy przeciw, więc to, co Konfederacja mówi, problemem...
KPO, nowe podatki, to też mówi Konfederacja.
No, problem Konfederacji jest taki, że Konfederacja nie ma europosłów. I to, co wiedzą, wiedzą z Wyborczej i z TVN-u, mam wrażenie, ponieważ ja biorę udział w tych głosowaniach i kiedy Konfederacja opowiada te bzdury, to chciałbym, żeby pokazali dokumenty. Ponieważ kiedy ja mówię głosowanie 15 stycznia 2020 roku, to nawet oni nie mają zielonego pojęcia, o czym mówią. Co więcej, kiedy Konfederacja staje w rozkroku i mówi tak, PiS i PO to jest jedno zło, my jesteśmy inni, to efekt jest taki, że jako partia opozycyjna, razem z Prawem i Sprawiedliwością, razem w tym sensie, że jesteśmy w opozycji, wspiera Tuska. I bez względu na to, jak przyjrzelibyśmy się ich argumentom działalności i postawie politycznej, owoc zachowania Konfederacji w danej chwili, w danym układzie politycznym jest taki, że Platforma na tym zyskuje. Dlaczego? Dlatego, że atakując Prawo i Sprawiedliwość na podstawie fejków bardzo często, manipulacji, różnego rodzaju wyobrażeń, nie podając dokumentów, no po prostu wspiera Platformę. A więc...
No dobrze, a stąd głosy pana profesora Legutki, pana profesora Krasnodębskiego, że Mateusz Morawiecki był zbyt miękki.
No dlatego, że każdy...
Nie wetował tyle, ile powinien.
Dlatego, że każdy ma inne odczuwanie tego, jak powinno się pewne rzeczy załatwiać, to jest subiektywna ocena, do której każdy ma prawo. Niektórzy mówią, ja uważam, że premier Morawiecki zrobił to, co mógł, to znaczy przykład. Konkluzje z 2019 roku. W 2019 roku, przypomnę, że w wielu przykładach zdarzało się nawet, że Węgry głosowały, no nie tak jak Polska. Takie przykłady były. Ale przykład tego, co można było realnie wywalczyć. Można było wywalczyć w 2019 roku, że po szczycie Rady Europejskiej w konkluzjach wpisano, że kwestie związane z migracją muszą być podejmowane jednogłośnie. To walka Mateusza Morawieckiego do 5 rano. O 5 rano została wpisana w konkluzję ten wymóg. Teraz daje nam, polskiemu rządowi, nam jako Polsce, jako państwu członkowskiemu, możliwość domagania się głosowania z zachowaniem jednomyślności. Co to oznacza? To oznacza, że pakt migracyjny, który został przyjęty przez parlament, trafia teraz na Radę Europejską. Rada Europejska, zgodnie z konkluzjami, które wywalczył Morawiecki w 2019 roku, musi podjąć decyzję jednomyślnie. Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli złamie prawo, które zostało wpisane i ustalone przez samych członków Rady Europejskiej, to premier poszczególnego rządu, w tym przypadku premier Donald Tusk, będzie mógł, a w mojej ocenie ma obowiązek, złożyć skargę do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej musi powiedzieć, czy taka decyzja mogła być podjęta, czy nie. Oczywiście, jeżeli tak się stanie, a uważam, że tak się stanie, bo wiadomym jest, że no będą państwa, które się na to nie zgadzają, jak Węgry czy inni, no to wtedy Trybunał orzeknie, no takiej decyzji nie mogliście podjąć. Co to oznacza? Będzie oznaczać, że migranci nie zostaną rozlokowani według tego paktu migracyjnego. Więc jeżeli ktoś nie ma zielonego pojęcia i opowiada brednie o tym, co można było, co nie można, za miękki, za lekki, za letni. Ja mówię o konkretach, które teraz dzięki pracy Morawieckiego nas bronią przed paktem migracyjnym.
A z drugiej strony kilka tygodni temu w tygodniku Sieci w wywiadzie, no powiedział pan o budowaniu wspólnej być może frakcji razem z tą rodziną, gdzie prawdopodobnie będą należeć europosłowie Konfederacji, o ile się
nie
dostaną.
I my zapraszamy, ale my mówimy o tym, że jedność prawicy jest absolutną podstawą i koniecznością. Ja absolutnie wyciągam rękę i mówię do wszystkich, którzy chcą przeciwstawić się szaleństwu, bez względu na to, jak są wrażliwi, czy byliby bardziej miętcy, czy byliby bardziej twardi, czy bardziej by wetowali, czy mniej by wetowali. Jesteśmy prawicą, to znaczy, jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w to, że rodzina to ojciec i matka, a nie rodzic jeden i drugi, wierzymy w to, że Zielony Ład to szaleństwo.
I wspólna partia, wspólna rodzina partii w Europarlamencie?
To znaczy, czy wspólna partia, to nie wiem, bo to są dwie różne rzeczy. Wspólna frakcja, absolutnie tak. Uważam, że jest pole do rozmów, abyśmy stworzyli jak najszerszy obóz, bo im większy, tam będzie każdy mandat się liczył, tym większe szanse na powstrzymanie lewactwa.
Na naszym krajowym podwórku to oznacza, to oznacza wspólną frakcję z Konfederacją.
Nie ma żadnego problemu. Jeżeli sobie życzą, możemy o tym rozmawiać. Pytanie, czy chcą. Jeżeli my mówimy i zapraszamy wszystkich do dyskusji o nowej grupie, no to mówimy o wszystkich prawicowych siłach. No są pewne... A od kiedy ZSL jest prawicowy? Niech pan nie żartuje. Są pewne granice. Nie będziemy rozmawiać z ekstremą.
Czyli Kosiniak-Kamysz nie jest zaproszony do tej rodziny.
No ale Kosiniak-Kamysz...
Na Lubelszczyźnie Przemysław Czarnek mówi, rozmawiam z PSL-em, to jest też...
Ale chyba pan nie chce porównywać Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PSL i Weber, do rozmowy w Lublinie. No przecież oczywistym jest, że da się rozmawiać...
I tam ludzie.
Tak, tylko że problem polega na tym, że decyzje na poziomie powiatów czy miast nie rzutują na 500 000 000 ludzi, na Unię Europejską, na mieszkańców Unii Europejskiej. Oczywiście są bardzo ważne, ja ich nie lekceważę i cieszę się, że takie rozmowy są prowadzone w różnych regionach, bo są. Proszę zauważyć, że Platforma cały czas cieszy się, opowiada o tym, że wygrała wybory w sejmikach, tylko że sejmiki się jeszcze nie poukładały, a jeżeli mogę, to przyniosłem mapę, żeby pokazać, jak to wygląda właśnie w powiatach. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, jak wygląda układ sił. Jeżeli chodzi o niebieski, to są wygrane w powiatach Prawa i Sprawiedliwości, a w tych czerwonych rozmawiamy, z kim stworzymy większość. Tutaj jest druga mapa, jeżeli chodzi o te wielkie miasta, o których mówili, że wygrali, to jest 15%. Wielkie miasta, duże miasta w Polsce to jest 15%. Nie lekceważymy ich, uważamy, że to jest bardzo... Nie lekceważymy żadnego regionu, ale bardzo ważnym jest to, aby nie dać się zmanipulować Platformie, która mówi, wygraliśmy, ponieważ wygraliśmy w dużych miastach, czy tam w części dużych miast. 15%. Wybory wygrywa się w Końskich. Dlaczego? Dlatego, że Polska powiatowa, takich miast, miasteczek jak Końskie, jest znacznie więcej. Ale wracając do Unii Europejskiej, dlatego pokazuję to, ponieważ my nie lekceważymy...
Bo PiS miało budować, jak rozumiem, tak i tak jest idea, odbudowywać zdolność koalicyjną. I na lewo, i na prawo. Rozumiem, w Europarlamencie pan będzie budował.
Z tym lewo tylko... to na spokojnie już, pan niech
no PSL, redaktor nie szaleje. Na lewo od was, tak? A no tak. Tutaj nie ma zgody pana posła jako przewodniczącego frakcji PiSu, żeby próbować wyłuskiwać. Ja pamiętam takie czasy jeszcze Ryszard Czarnecki mówił, a może PiS by do Europejskiej Partii Ludowej się wpisało.
No, proszę
były
pana,
takie głosy.
Proszę pana, my możemy współpracować z każdym, kto chce dobra Unii Europejskiej i dobra Polski. Problem polega na tym, że rozumienie tego dobra jest bardzo często opaczne, więc to jak nazywa się grupa, to jest mniej ważne. Ważne, kto do niej należy. Przypomnę, że Fidesz też należał do Europejskiej Partii Ludowej do niedawna, ale nie dało się wytrzymać i podziękowali za uwagę, więc wszystko jest możliwe. W polityce nigdy nie mówi się nigdy, ale są pewne granice, których przekraczać nie można.
Pamięta pan hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu sprzed 5 lat?
Ale o czym pan mówi? Polska
hasło.
Sercem Europie.
Polska w serce. No, dobrze. To
oczywiście, dalej, że pamiętam.
I to jest dalej hasło aktualne, czyli być dalej w serce Europy? Czy...
Jesteśmy, dlatego że jesteśmy nazywani wschodem Europy, jesteśmy nazywani Polską Wschodnią, Europą Wschodnią, Eastern Europeans wszyscy mówią, a Polska jest w centrum Europy, nie tylko na mapie, ale ze względu na nasz wkład w historię Europy i świata.
Myślę, że coraz więcej osób mówi nie w sercu, tylko poza Unią Europejską.
Ale
ta
Unia Europejska
już nam nie daje tylu korzyści, ile powinna, i to nie rekompensuje strat, i trzeba myśleć o tym, jak wyjść z Unii Europejskiej.
Nie, no możemy zachować się jak
Rafał Ziemkiewicz chociażby o tym.
Możemy zachować się jak małe dziecko, trzasnąć drzwiami i obrazić się, że lewactwo przyszło i demoluje nasz dom. Ja myślę, że nasz dom trzeba bronić. Unia Europejska może naszym domem nie jest, ale jest mieszkaniem, w którym akurat teraz wspólnie blokiem, jeżeli tak mogę nazwać, z którym razem mieszkamy. To, że lewactwo weszło i próbuje nam odebrać to, co jest także nasze, uważam, że powinno być wezwaniem do tego, aby tego bronić. Uważam, że powinniśmy powrócić do chrześcijańskiej Europy, zawalczyć o nią, bo jeżeli ją opuścimy, jeżeli ją porzucimy, to lewactwo po prostu zniszczy ten twór, a ten twór u początków był tworem tworzonym przez ludzi, którzy niebawem będą na ołtarzach.
Proszę, to jeszcze tylko komentarz, bo chyba taką wizję ma Donald Tusk. Komentarz do słów premiera. Albo silna, bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie, albo samotny i pogrążony w chaosie kraj wystawiony na rosyjskie prowokacje i dywersje. O tym będą wybory europejskie. Nie
wybory,
stać nas na niską frekwencję.
Wybory,
taka lekcja.
Wybory europejskie będą o tym, czy chcemy chrześcijańskiej Europy, szanującej rodziny i tożsamość europejską. Czy wybory europejskie będą o tym, czy pamiętamy, czym jest prawo rzymskie, filozofia grecka. Wybory europejskie będą o tym, kim był Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, kim był Chopin, kim był Sobieski i wielu, wielu innych wielkich Polaków. Ta wielkość historyczna oraz wielkość tego, co daliśmy światu, musi być pamiętana i musi być przełożona na naszą codzienność. Jeżeli będziemy przebierać naszych twardych mężczyzn w sukienki i udawać, że wszystko jest okej, to doprowadzi do samozagłady i myślę, że przed tym trzeba się bronić, przed szaleństwem.
5 lat temu Polska w sercu Europa, teraz jakie pan by hasło zaproponował?
Mamy kilka, ale nie będę jeszcze o tym mówił. Już nie muszę wybierać, bo...
Już jest.
Bo coś tam mam w głowie. Ale to nie, bardzo niebawem.
Bardzo wtorek? Czy sobota? Bo w sobotę konwencja.
W sobotę będzie konwencja i będzie arcyciekawa. Tyle mogę powiedzieć, więc zapraszam już teraz.
Będą już znane jedynki wówczas, czy ogłosicie dopiero listy wtedy w sobotę?
To się okaże w tym tygodniu.
Czyli może być wcześniej.
Może być wcześniej. Powiem tak, jesteśmy już po rozmowach, jesteśmy gotowi, wszystko jest okej. Strategicznie zastanawiamy się, w jaki sposób, gdzie i z kim je ogłosić. To będzie też ciekawe.
Pan kandyduje, jak rozumiem.
Mam taki zamiar.
Ktoś jeszcze ciekawy kandyduje? Daniel Obajtek?
Nie ma nieciekawych osób na naszych listach.
Jacek Kurski startuje?
Sami doświadczeni, świetni politycy, którzy kochają Polskę.
Jacek Kurski to wzmocnienie czy osłabienie listy?
Wszyscy ci, którzy będą na naszych listach, zrobią genialną robotę, nie będą to osoby przypadkowe, będzie to drużyna i to mogę już teraz powiedzieć, jakiej dawno Polska nie widziała.
Okej, okay, rozumiem, nazwisk nie wyduszę z pana posła, to jest jasne i oczywiste.
Niebawem będzie wszystko jasne.
Ale może deklaracje, czy już jest właśnie ustalone politycznie, czy jeszcze są jakieś roszady?
Już ostatnie szlify, naprawdę ostatnie szlify.
No, okej, okay, to przynajmniej tyle wiemy. I sobota ogłoszenie.
Tego jeszcze nie wiem. W sobotę na pewno konwencja i tam będzie się dużo działo.
Dwa tematy. Wróćmy jeszcze do ostatniego posiedzenia, bo tam będzie świętowane 20-lecie rozszerzenia. Mm-hmm. Unii Europejskiej, 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Jak pan poseł, jak PiS będzie świętować tę datę?
Ja nie wiem, czy to będzie kwestia świętowania. Myślę, że bardziej...
Nie ma czego świętować?
Myślę, że bardziej analizować, wyciągnąć wnioski. No, trzeba wziąć całość pod uwagę tego, po pierwsze, co działo się w ostatnich latach i na przestrzeni tych dwóch dekad. No nie można zapominać o takich rzeczach jak afera Qatargate. Nie można zapomnieć o takich rzeczach jak sędziowie TSUE, którzy z lobbystami chodzili sobie na polowania, wyciągać z tego wnioski. Nie można też zapominać o tym dobrym, co wydarzyło się w Polsce, czyli o wielu inwestycjach. Przy czym też należy pamiętać, że bardzo często te inwestycje, nie za naszych rządów, ale wcześniejszych, to były inwestycje realizowane przez niepolskie, niemieckie firmy i 81 eurocentów wracało do Niemiec za każde euro, które zostało wypłacone. No jest dużo analiz. Ja nie tyle bym świętował, bo tutaj bardziej chodzi o interes Polski. Trzeba usiąść, zobaczyć, co przez 20 lat się udało, jakie są plusy i minusy i niwelować te obciążenia, które jednak są.
Jeżeli Zielony Ład nie zostanie zatrzymany, polityka migracyjna nie zostanie odwrócona, będziemy świętować kolejne rocznice uczestnictwa obecności Polski w Unii Europejskiej?
Ale kto świętuje? Analizuje.
No, analizować sobie to, czy będziemy analizować kolejne?
Oczywiście,
30,
że tak.
40,
przy czym,
nawet z Zielonym Ładem.
A, o to pan pyta. To znaczy, czy będziemy w Unii Europejskiej za 20-30 lat? Pff, nie wiadomo, czy w ogóle Unia Europejska będzie istnieć za 20-30 lat. To jest, wie pan, w polityce 20 czy 30 lat to jest morze galaktyk. To już nawet nie jest kosmos. To jest morze galaktyk i naprawdę bardzo dużo zależy...
Wyobraża pan sobie scenariusz, że Polska jest poza Unią albo że w ogóle Unii jako takiej nie ma?
Nie, no, trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, że Unii Europejskiej nie ma, ale wszystko jest możliwe. No, biorąc pod uwagę to, jak prowadzona jest polityka autozagłady w wielu, wielu przestrzeniach. Przykład. Zielony Ład. który teraz jest cały czas dyskutowany. Unia Europejska podejmuje restrykcyjne działania i wymagania związane z Zielonym Ładem. Czyli ostatni dokument, który głosowaliśmy na ostatniej sesji, dyrektywa budynkowa. Wszyscy mają teraz zmieniać źródła ciepła, ocieplenia, okna i tak dalej. Budynki mają być zeroemisyjne. Niektórzy będą musieli zapłacić nawet do 300 tysięcy złotych, dlatego że planeta płonie, jak słyszeliśmy od Trzaskowskiego, i trzeba ratować planetę. Tylko że problem polega na tym, że emisja dwutlenku węgla przez Unię Europejską to jest 7% całego zanieczyszczenia planety. Rosjanie i Chiny trzymają się po prostu z bólu za brzuch, śmieją się z tego, co widzą i mówią, nie wierzymy. I jeżeli i taki proces, i tego typu procesy będą prowadzić do osłabienia, dlatego że Ruski zmienia gospodarkę na wojenną, my siebie ograniczamy, obciążamy kosztami i uważają, podejmując tego typu działania, że ratują planetę. No to jest szaleństwo.
I jest ten limes, gdzie pan poseł powie, to już jest takie szaleństwo, że trzeba się ewakuować, czy nie ma takiej granicy?
To nie będzie postępowanie, dlatego że zatrzymamy to i wyrzucimy do kosza w przyszłej kadencji. Gwarantuję.
A jeśli nie, to pan poseł powie, że gwarantuje. Zobaczymy.
Powiedziałem i obiecałem. Proszę mnie obserwować w przyszłej kadencji i naszą delegację.
Będziemy rozliczać. Ostatnia kwestia.
Nie trzeba rozliczać, bo ja kocham Polskę. To jest bardzo ważny moment. Różnica między politykami Platformy a mną...
Jest obietnic, trzeba rozliczać każdego polityka.
Tak, ale ja nie mówię tego dlatego, że to jest mój zawód i tak muszę powiedzieć. Ja kocham Polskę i się o nią troszczę. Zależy mi na mojej rodzinie, na moich córkach ewentualnie, jeżeli będę je miał, i na przyszłości Polski. Robię to dlatego, że ja się obawiam...
Albo synów,
daj Boże. A ja się obawiam o to, co to szaleństwo może sprowadzić.
Głosowanie na tej ostatniej sesji jeszcze będzie o liberalizacji handlu, utrzymaniu z Ukrainą. Jak zagłosujecie?
Przeciw, absolutnie przeciw. Głosowaliśmy w ostatnich dwóch głosowaniach przeciw. Ta umowa jest szaleńcza, ta umowa jest zła. Głosowaliśmy przeciw dlatego, że na podstawie tej umowy, tej liberalizacji właściwie kolejnego roku będzie budowana umowa na stałe. Nikt o tym nie mówi. Jest to złe, niegodne, niszczące polskie rolnictwo.
Ale pomagające Ukrainie, która walczy i broni nas de facto przed Rosją.
No i teraz pytanie jest, czy to pomaga Ukrainie, czy międzynarodowym koncernom, które te zboże do Polski przesyła. Gdybyśmy się przyjrzeli, kto i w jaki sposób handluje tym zbożem, to ten procent ukraińskich rolników jest po prostu minimalny. Więc nie wchodźmy w szczegóły, bo naprawdę może się komuś nieprzyjemnie zrobić, a uważam, że powinno się zrobić. Dosyć tego szaleństwa. Ukrainie trzeba pomagać i mówiłem od początku. Byłem pierwszym europosłem, który pojechał na masowe groby do Izium. Byłem tam, spotkałem się z prokuratorem generalnym i nadal uważam, że Ukrainę trzeba wspierać militarnie. Osłabianie naszego rolnictwa sprawi, że Polska czy inne kraje będzie miała osłabioną lub zniszczoną gospodarkę i nie będzie w stanie pomagać Ukrainie, która walczy z Rosją. Trzeba oddzielić spojrzenie na konflikt oraz konieczność wsparcia Ukrainy od pompowania pieniędzy w wielu przypadkach zachodnim koncernom.
Trump wygra w Stanach?
Tak.
Pomożecie mu? Jako PiS?
Myślę, że Polonia, ci, którzy mają prawo oddać głos, poprze Donalda Trumpa. Ja się wybieram do Stanów już bardzo niedługo.
I spotka pan się z Donaldem Trumpem jak Andrzej Duda?
Nie mogę tego powiedzieć.
Za czym, jak będzie Dominik Tarczyński, poseł do Europarlamentu, przewodniczący grupy europarlamentarzystów z Polski we frakcji EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie,
studio.
Dobrego dnia.
8:38, my za chwilę będziemy kontynuować wątek amerykański w naszym studiu. Będzie Łukasz Jasina, ale zanim to nastąpi, to zagra Iggy Pop.